Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Wzajemne relacje prawa i nowych technologii kwituje się zwykle stwierdzeniem, że prawo nie nadąża za rzeczywistością. To popularne stwierdzenie wskazywałoby, że tworzenie prawa powinno wręcz wyprzedzać rozwój technologii, ale to tak jak kazać drogowcom sprzątać śnieg, zanim on spadnie na drogi. Ciekawe, czy z takim postawieniem sprawy zgodzą się dzisiaj moi goście. Dzień dobry, adwokat Katarzyna Ramotowska.
Dzień dobry.
I Dominik Sołowiej, księżnica podlaska, a jednocześnie analityk mediów, certyfikowany specjalista praktyk w obszarze AI, wykładowca Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zgodzicie się państwo, że z tym, że brakuje nam ciągle rozwiązań prawnych dotyczących sztucznej inteligencji?
Brakuje. Brakuje i jakby formalnie, i praktycznie, ale mamy coś nowego, to się rozwija i prawo musi tutaj rozwinąć się razem z nowymi technologiami.
A jak zjawisko technologiczne zwane sztuczną inteligencją uznać za sztuczną inteligencję? Co to takiego jest?
Sztuczna inteligencja to pewne rozwiązanie, które bazuje na danych, którymi zasilamy te wszystkie duże modele językowe. Proszę sobie wyobrazić, że taki model firmy Stable Diffusion zawiera ponad 5 miliardów par obraz, tekst, na bazie których stworzono model pozwalający nam na generowanie fantastycznie wyglądających, bardzo realistycznych zdjęć. Więc stworzyliśmy rozwiązanie, które jest takim potężnym, świetnie funkcjonującym modelem statystycznym opartym na dane, opartym o dane, które sami stworzyliśmy, które gdzieś są w sieci, to są książki, to są obrazy, teksty, artykuły. Więc sztuczna inteligencja to rozwiązanie pozwalające nam swobodnie poruszać się w zakresie danych stworzonych przez człowieka. I teraz, czy my jesteśmy w stanie na chwilę obecną, prawo próbuje oczywiście na tym nadążyć, znaleźć rozwiązanie, co jest odpowiedź, co jest prawem autorskim, co jest rzeczą wytworzoną przez człowieka, co jest rzeczą wytworzoną przez sztuczną inteligencję. Tu jest wielki znak zapytania, bo te dane są tak olbrzymie, że w zasadzie ludzkim umysłem nie jesteśmy w stanie to wszystko ogarnąć i tego przeliczyć.
Ale często słyszymy też takie bardzo potoczne określenia typu telewizor z AI. Czy to są określenia jakkolwiek uprawnione, czy często nadużywamy tego pojęcia?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że ta sztuczna inteligencja naśladuje ludzkie myślenie. Czyli próbuje wykonać wszystko tak, jak my byśmy to zrobili. Najpierw się nas uczy i tak jak ten telewizor uczy się, o której godzinie ja mam ochotę obejrzeć telewizję, co ja oglądam, jakie programy wybieram i później stara się odpowiedzieć na moje potrzeby. I dlatego są określenia typu telewizor z AI.
Czy zdefiniowano pojęcie sztucznej inteligencji w wymiarze prawnym?
Na poziomie unijnym tak, natomiast w polskich przepisach jeszcze nie.
To może kilku słowa, proszę nam powiedzieć, na czym to polega.
Są to systemy oparte na algorytmach, które mogą otrzymywać dane wejściowe i generować wyniki wpływające na środowisko. Czyli coś dajemy sztucznej inteligencji, ona to przerabia i pokazuje nam efekt.
Po co są potrzebne te regulacje prawne, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Proszę nam wymienić kilka takich głównych powodów, bo wydaje się, że są też takie tendencje na świecie, by nie dawać żadnych obostrzeń, żadnych regulacji i pozwolić jej się rozwijać, czy też rozwijać się tej technologii w sposób niemalże nieograniczony.
Jest bardzo wiele aspektów, które musimy rozważać przy użyciu sztucznej inteligencji. Przede wszystkim jest to kontrola, bezpieczeństwo, to jak szybko się rozwija i w jakim stopniu zaangażowania i zaawansowania te systemy powstają, musi być w jakiś sposób kontrolowane. I o ile ta sztuczna inteligencja naśladuje nasze decyzje, nasz sposób zachowania, to my musimy wyznaczyć jej ramy, w których może funkcjonować. I później te treści, które są wypluwane przez nią, generowane, musimy w jakiś sposób wtłoczyć w nasz system, który będzie określał, czy to jest produkt, który właśnie podlega prawom własności intelektualnej, do kogo należą te prawa, czy to jest pewnego rodzaju naruszenie, na przykład jeżeli chodzi o dane osobowe, na przykład jeżeli chodzi o dobra osobiste, gdzie są te granice. To wszystko trzeba sobie uregulować w przepisach.
Ale problem jest prawnicze jest o wiele obszerniejszy, bo tak w ubiegłym roku 1 sierpnia w Unii Europejskiej wszedł akt o sztucznej inteligencji. On w życie wszedł od lutego tego roku i w latach kolejnych będzie rozwijane zapisy prawa, jeśli chodzi o konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji. On wymusza na przykład u przedsiębiorców korzystających z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji tagowanie zdjęć, czyli opisywanie zdjęć, które są wytworzone w oparciu o sztuczną inteligencję. Oczywiście mówimy tutaj o takich kwestiach jak przetwarzanie danych osobowych, czasami danych wrażliwych. To musi być wszystko uporządkowane, klarowne. Natomiast problem rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście prawa to także potężny obszar dezinformacji. Dzisiaj mamy do czynienia z deepfake'ami, czyli zdjęciami albo rozwiązaniami wideo, które łudząco przypominają nam rzeczywiste postacie, rzeczywiste przedmioty. Z swojego czasu w Stanach Zjednoczonych próbowano zaszyć w dynamikę rozwoju sztucznej inteligencji pewne zapisy prawne, które miały dbać o harmonijny, bezpieczny dla człowieka rozwój. Natomiast wydarzyły się pewne polityczne rzeczy w Stanach Zjednoczonych, które te bezpieczniki wyłączyły. I teraz ruch Unii Europejskiej i akt o sztucznej inteligencji, czy pozwolimy na bezpieczne korzystanie z sztucznej inteligencji, blokując może ten dynamiczny rozwój, który powinien zachodzić także w Europie? Czy Unia Europejska nie będzie egzekwowała tych kwestii, bojąc się, że Stany Zjednoczone, Chiny wyprzedzą nas, czy to już wyprzedzają, ale wyprzedzą nas jeszcze bardziej w rozwoju sztucznej inteligencji? Więc o co będziemy dbali? O dobro człowieka, o dezinformację, fake newsy, czy jednak o rozwój tych narzędzi, które na pewno będą i są już wsparciem dla gospodarki, ale także będą miały wymiar militarny.
Słuchając państwa, odnoszę wrażenie, że rzeczywiście dotykamy kwestii, które już gdzieś zaistniały w naszej świadomości, bo przecież słyszeliśmy od samego początku, że ktoś skomponował piosenkę przy pomocy sztucznej inteligencji. Pojawił się problem, czy można ją wrzucić do internetu ze względu na prawa autorskie. Potem okazało się, że właściwie można napisać pracę naukową w bardzo szybkim, krótkim czasie dzięki tej sztucznej inteligencji i znów pojawia się kwestia, kto jest jej autorem, czy to jest zupełnie nowe dzieło, prawda? I takich sytuacji jest mnóstwo i jak rozumiem, po to są te wszystkie działania prawników czy instytucji, które stanowią prawa, by finalnie jakoś uporządkować ten rejon, który ciągle jest, no można by powiedzieć, oceanem nieznanym i ciągle się powiększającym.
Jeżeli chodzi o tą ochronę prawną autorską, to trzeba cały czas pamiętać o tym, że w polskim prawie tylko człowiek może być autorem. I sztuczna inteligencja może tworzyć, ale ona praw autorskich nie będzie posiadała.
Może podkreślmy to. Powiedziała pani, że w polskim prawie tylko człowiek może być autorem dzieła, tak?
Tak,
nie sztuczna inteligencja, nie maszyna.
Sztuczna inteligencja nie może być autorem dzieła, nie może być autorem utworu.
Mówimy o takim twórczym wykorzystaniu wkładu człowieka. W języku angielskim jest takie określenie human authorship, czyli ludzkie autorstwo. Jeśli dzieło, które powstanie, nosi ślady ludzkiej ingerencji, ludzkiej wyobraźni, ludzkiej kreatywności, to możemy tutaj zastanawiać się nad tym, kto prawo autorskie do takiego dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję ma. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś pisze świetny prompt, czy tą instrukcję do generatywnej sztucznej inteligencji, która w sposób fenomenalny zestawia kolorystykę, obrazy, dźwięki. Powstaje autorskie dzieło oparte o instrukcję napisaną przez człowieka. Teraz się pojawiły takie niesamowite kontrowersje związane z japońskim studiem Ghibli. Jeśli państwo lubicie mangę, to są twórcy takich filmów jak Ruchomy Zamek Hauru, którzy stworzyli świetną, niewyobrażalnie oryginalną stylistykę. I dzisiaj takie modele jak Midjourney czy Stable Diffusion są w stanie generować obrazy w tym samym stylu.
Panie Damiku, my to wszystko za chwilę też będziemy wiedzieli.
Właśnie, tylko czy styl jest czymś, co chroni prawo autorskie? Mhm. Nie.
Nie, a natomiast z perspektywy tych sporów, które później się mogą pojawić, na gdzie zaczyna się ta kreatywność ludzka, ta działalność ludzka, którą można powiedzieć, że wtedy to dzieło będzie utworem z perspektywy prawa autorskiego, to nie tylko jak gdyby tworzenie narzędzi, które narzucają coraz to nowe możliwości kreowania, dodawania, fantazyjnego podchodzenia do tematu, ale też łączenie tych narzędzi. Czy wykorzystanie kilku narzędzi w odpowiedniej sekwencji, jedno po drugim, jest już na tyle kreatywne, kreatywne, na tyle autorskie, że możemy mówić wtedy, że mamy tą ingerencję osobistą, mamy ingerencję człowieka i powstaje nam utwór. Czy to jeszcze jest za mało? No to jest typowa praktyka, tak? My jeszcze w tym momencie nie jesteśmy, choć już się pojawiają takie spory, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, wyznaczyć sobie pewnych ram tego interpretowania takich czynności, ale pole jest duże, bo oprócz tego, że my możemy coś dodawać, my możemy coś kreować, my możemy wykorzystywać to, co nam ta sztuczna inteligencja podpowiedziała, wypluła, to my możemy to poddawać obróbce, ale możemy to wrzucać do kolejnego narzędzia. I gdzie jest i które narzędzie wybieramy, żeby poddać to kolejnym zmianom, to już jest nasza decyzja. Czy ona jest kreatywna?
Okazuje się, że to rzeczywiście ciągle jest taka trochę mglista sceneria, w której musimy się poruszać. No więc zapytam wprost, czy my jako zwykli użytkownicy, czy potencjalni użytkownicy tego typu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji powinniśmy i mamy możliwość, by sięgać po jakieś akty prawne, które nam już coś w tej kwestii wyjaśnią w polskim systemie prawnym?
Przede wszystkim mamy możliwość korzystania z regulaminów, które każde narzędzie powinno mieć. Każde narzędzie, czy to jest ChatGPT, czy to jest jakiekolwiek inne narzędzie, z którego korzystamy w codziennej pracy, nauce, edukacji, czy jakkolwiek, powinno mieć swój regulamin. I w tym regulaminie my mamy podstawową wiedzę, do kogo należy to, co nam daje taki program, takie narzędzie, kto ma do tego prawa i jak możemy z tego korzystać. Dla przeciętnego użytkownika, który korzysta z tego typu narzędzi, to powinna być pierwsze miejsce, do którego zagląda, żeby dowiedzieć się o tym, jakie prawa mu przysługują i jaką odpowiedzialność ewentualnie ponosi za to, jak wykorzysta później to, co otrzyma.
Czyli w tym przypadku powinniśmy złamać swoją typową polską cechę polegającą na tym, że się instrukcji i regulaminów nie czyta, tylko po prostu zapoznać się z tym konkretnym narzędziem w kontekście tego, jakie uprawnienia czy też ograniczenia ma.
Z czystej ciekawości. Także to akurat nie jest chyba taka nie nasza natura. Ta ciekawość leży w naszej naturze, także warto w to zerknąć.
No dobrze, to mamy instrukcję do konkretnego narzędzia opartego na AI. Co jeszcze? Jeśli chodzi o akty prawne.
Jeżeli chodzi o akty prawne, no to dopiero w sierpniu będziemy mieli naszą ustawę o systemach sztucznej inteligencji. W tym momencie jesteśmy po konsultacjach społecznych, są poprawki do tej ustawy i czekamy na to, aż na gruncie krajowym będziemy mieli przyjętą ustawę.
Ale my już przecież korzystamy z tych narzędzi. Z czym to się wobec tego wiąże, taka
korzystamy, oczywiście, korzystając z europejskiego ustawodawstwa, z aktu o AI, który jest w tej pierwszej części przyjęty i funkcjonujący.
Czyli ten stan prawny jest ciągle jeszcze na fazie budowy, można by tak powiedzieć, ale z drugiej strony cały czas słyszę, że uczelnie wyższe, konkretnie studenci, uczniowie szkół średnich, często nawet już podstawowych, korzystają z narzędzi AI w sposób wręcz nagminny. Mhm. Nie mówię, że to zawsze musi wykraczać poza, nie wiem, regulamin szkoły czy system nauczania. Dla nich jest to już naturalne narzędzie.
Są plusy i minusy tej sytuacji. Miałem przyjemność rozmawiać z nauczycielami, którzy uczą plastyki, sztuki, którzy tworzą zajęcia w oparciu na przykład o aplikację Midjourney, generują zdjęcie korzystając z stylu Pabla Picassa, kubistycznego, impresjonistycznego, pokazują młodzieży, w jaki sposób korzystając z określeń stylu malarskiego stworzyć piękne zdjęcie, które będzie przypominało obraz Pabla Picassa. Następnie korzystają z Runway albo Klinga i animują te fotografie, tworząc piękne animacje, piękne filmy. To jest świetne narzędzie do tego, by uczyć młodzież, dzieci historii sztuki w sposób bardzo kreatywny, twórczy, oryginalny.
To na jakim poziomie jest stan wiedzy wykładowców i nauczycieli, jeśli chodzi o prawo związane z AI?
Miałem przyjemność rozmawiać z nauczycielami, którzy dopiero stawiali pierwsze kroki. Pokazałem im kilka narzędzi i przyznam szczerze, że się szkolenie jest spektakularnym odbiorem spotkało, dlatego że nauczyciele potrzebują wsparcia często do wykonywania żmudnych, codziennych czynności. Przygotuj test z literatury romantyzmu na takim i takim poziomie. Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy błyskawicznie w stanie otrzymać taki test, a dlatego, że nauczyciel jest świetnie, bo polski nauczyciel jest zawsze świetnie wykształcony, to jest świetny specjalista, on potrafi zweryfikować efekty pracy sztucznej inteligencji. Ale tu wkraczamy właśnie na obszar dezinformacji, bo każda generatywna AI halucynuje w większym lub mniejszym stopniu. Więc moim zdaniem dziś w szkole, także na studiach, powinniśmy uczyć korzystania rozsądnego, ale zawsze pokazując, w jaki sposób weryfikować to, co sztuczna inteligencja nam zaproponuje. Są oczywiście rozwiązania, chociażby firmy Google, które pozwalają nam bazować na tekstach przez kogoś napisanych, na PDF-ach, na Wordach, na materiałach książkowych.
Czyli takich sprawdzonych tekstach.
Takich sprawdzonych.
Do których wiemy, że mamy pewność, że są.
Tak,
że
ale
są.
Zawsze, ja wielokrotnie wykorzystywałem sztuczną inteligencję w różnego rodzaju pracach kreatywnych, ale nigdy nie pozwoliłem sobie na podanie finalnego wyniku bez weryfikacji tego w internecie albo w bibliotece.
No to może teraz jeszcze naszym słuchaczom przypomnę, że pan Dominik Sołowiej jest pracownikiem Książnicy Podlaskiej, takiej bardzo klasycznej instytucji, w której to AI już w tej chwili ma bardzo ważną rolę.
Tak, oczywiście. No, prowadzimy media społecznościowe Książnicy Podlaskiej, wykorzystując sztuczną inteligencję i nie ukrywam, że te rozwiązania, filmy czy zdjęcia oparte o generatywną AI spotykają się z niesamowitym odbiorem. Łatwiej jest dotrzeć nam z promocją książki, która coś robi, żyje, fruwa, śpiewa albo jest animowana do młodzieży i do dzieci, niż w postaci klasycznego zdjęcia, więc dbamy o to, bo od czasu do czasu w bibliotece wypożyczalni pojawiały się latające smoki, wróżki, różnego innego rodzaju skrzaty, które jak się okazuje generują nam rozwiązania wyświetlania na poziomie 50-60 tysięcy odbiorców.
To jest już dowód na to, jak daleko zaszliśmy w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Ona zresztą w kontekście chociażby działań marketingowych pewnie już jest dość powszechna w firmach również różnego rodzaju. Czy działalność gospodarcza i firmy, ich przedstawiciele rzeczywiście te narzędzia wykorzystują na dużą skalę i mają świadomość statusu prawnego?
Takiej wiedzy odnośnie tego, jak powszechnie jest to wykorzystywane, nie mam. Natomiast patrząc na portale społecznościowe właśnie, czy takie działania marketingowe, na pewno jest to na dużą skalę wykorzystywane. Co do tego, co pan mówił odnośnie tego, że to należy weryfikować, to wydaje mi się, że z mojej takiej formalnej perspektywy to jest podstawa. Jakby kwestia konsekwencji i odpowiedzialności za to, co zostanie wygenerowane, czyli po prostu zasada podwójnej kontroli. Fajnie, że mamy narzędzie, które nam pomaga, streszcza, przyspiesza, daje formularz, daje pewnego rodzaju zasady, podpunkty. Może nam coś przypomnieć, czego nie pamiętamy, albo szybko bardzo wyciągnąć informacje, której nie jesteśmy w stanie znaleźć w taki sposób drogą standardową. Natomiast wszystko, co zostanie wygenerowane, powinno być po prostu sprawdzone. I to samo tyczy się, myślę, i studentów, i nauczycieli, i wszystkich osób w różnych branżach, które korzystają ze sztucznej inteligencji. Szczególnie prawdopodobnie, jeżeli te wykorzystywanie sztucznej inteligencji spotyka się z wykorzystywaniem, zastosowaniem bezpośrednio do człowieka, tak? Mówię o medycynie, tam gdzie mamy też popularny teraz temat tworzenia opisów badań radiologicznych, czy tworzenia opisów badań za pomocą sztucznej inteligencji. Super, że jest takie narzędzie, to nam przyspiesza, tylko ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, co zostało stworzone, bo na tym opisie tego badania musi być jednak podpis, akceptacja osoby do tego uprawnionej.
Taki jest stan prawdy na dziś.
Tak.
No to jeszcze sięgnijmy po jeszcze jeden element całości, bo okazuje się, że to wykorzystywanie sztucznej inteligencji na różnych poziomach, w różnych instytucjach może być też opierane na wewnętrznych regulaminach. Jeśli chodzi o regulaminy w danej firmie na przykład.
No z całą pewnością, kiedy korzystamy z czata, z narzędzi analitycznych, to warto pamiętać o tym, by firmy, które próbują, chcą analizować dane marketingowe, chociażby z kampanii internetowych w mediach społecznościowych, pamiętały o anonimizacji danych. Czy to jest tak, że możemy wyłączyć na przykład w czacie GPT pewne opcje związane z tym, czy dany model będzie wykorzystywany do trenowania dalej sztucznej inteligencji, a warto dbać o to, by nigdy nie wrzucać plików z danymi osobowymi, z danymi, które są charakterystyczne tylko dla konkretnej firmy, bo one mogą teoretycznie być wykorzystywane gdzieś tam do trenowania modeli. Więc dbamy o bezpieczeństwo. Dane osobowe, dane wrażliwe, dane biznesowe powinny być danymi zastrzeżonymi, tak? Oczywiście są też rozwiązania, bo my możemy sobie uruchomić generatywną sztuczną inteligencję na własnym komputerze. Możemy uruchomić taki model językowy na własnym serwerze. Przypomnę, że Polska ma doskonale funkcjonujący model generatywnej sztucznej inteligencji, czyli Bielika. Bielika możemy sobie uruchomić na własnym komputerze, prosząc go o napisanie nowej wersji pana Tadeusza i rzeczywiście posługuje się doskonałą polszczyzną. Ale kiedy mówimy o biznesie, musimy być bardzo uważni, bo zawsze jednak musimy mieć też świadomość, że te dane są hostowane na zewnętrznych serwerach, pod nie zawsze europejską jurysdykcją, a pewnie najczęściej w Stanach Zjednoczonych.
Ale nie polecałby pan wydania tego nowego pana Tadeusza znowu jako własnej książki?
Świetna zabawa dla nauczycieli języka polskiego i na zabawę językową dla uczniów, żeby zrozumieć fenomen dobrze napisanego dzieła.
Ale zabawa w pewnych ramach.
Oczywiście.
Dobrze, no to jeszcze muszę zapytać o to, bo pewnie pojawiają się już sytuacje takie, kiedy rodzi się odpowiedzialność za jakieś niezgodne z prawem działania bazujące na AI. Proszę nam podać kilka przykładów.
Ta odpowiedzialność rodzi się w dwóch kierunkach. Przede wszystkim, jeżeli my coś wrzucamy, a musimy pamiętać o tym, że to działa trochę jak taka czarna skrzynka, czyli my wrzucamy i godzimy się na to, że to, co wrzucimy, będzie wykorzystane do rozwoju tego narzędzia.
Przestaje być nasze?
To, co wrzucimy,
tak.
Oddajemy do nauki. Tak, oddajemy do nauki tego narzędzia. Pod warunkiem oczywiście, że tak mamy opisane w danym narzędziu w regulaminie, bo istnieją takie, jak na przykład ChatGPT, regulaminy, które nam bezpośrednio o tym mówią, że wrzucając to, co ja mam do wrzucenia, czyli na przykład mój pomysł na jakieś logo, grafikę, wrzucam ten pomysł do narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję i oddaję to. To, jak to będzie później wykorzystane, nie wiem. Nikt mi tego jeszcze nie powiedział. Wiem tylko, że po prostu ta sztuczna inteligencja będzie się na tym uczyła. Wiele jest sytuacji, gdzie sztuczna inteligencja może naruszyć prawa i to są oczywiście i dane osobiste, i tajemnice przedsiębiorstwa, i tak jak powiedziałam, znaki towarowe. Na przykład, jeżeli chcemy stworzyć sobie jakiegoś rodzaju znak, ona już została załadowana pewnymi treściami, więc ona korzysta z tego, co dostała, czyli te znaki, które ona wykorzystuje do stworzenia według nas nowego i według niej również nowego, bo on będzie poddany obróbce graficznej, to są znaki, które prawdopodobnie mają już jakieś prawo ochronne. I w ten sposób możemy naruszyć czyjeś prawo, jeżeli sobie wygenerujemy taki znak. No i wtedy, jeżeli naruszyliśmy takie prawo, no to mamy spór.
Zdarzył się już pani praktyce taki przypadek postępowania przed sądem a propos użycia AI i naruszania jakichś praw?
Nie, jeszcze się nie zdarzył.
A w Polsce takie sytuacje, słychać już o takich przypadkach?
Są takie spory i w Polsce, no i przede wszystkim to są te spory takie bardzo znane, New York Times i to, co czym została nakarmiona ta sztuczna inteligencja i w jaki sposób zostało to wykorzystane, czyli te wszystkie na przykład artykuły, które były opublikowane, czy one teraz mogą być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję w taki sposób, gdzie ona tak naprawdę zastępuje czyjąś pracę, tak, autorską, bo ona korzysta z tego, co jest umieszczone w sieci. Także tego typu spory już się pojawiają.
To już tylko pozostaje mi zapytać o państwa opinię na temat tego, czy będziemy zacieśniać regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji, czy poluzujemy je, bo takie też idee na świecie się pojawiają.
Wydaje mi się, że będziemy próbowali i podejmowali działania, by to wszystko uporządkować, ale ja jestem pod tym względem sceptyczny. Nie wiem, czy prawo przy tak dynamicznym rozwoju sztucznej inteligencji będzie nadążało za tymi zjawiskami. Mamy bowiem do czynienia z czymś, co się nazywa fachowo praniem danych, data laundering. I wyobraźmy sobie sytuację, że zasilamy sztuczną inteligencję tymi modelami, ona przetwarza je w bardzo generatywny, oryginalny sposób i otrzymujemy coś, co nie do końca będzie nawiązywało do pierwowzoru, będzie oryginalnie przetworzoną rzeczą. Nie jestem przekonany, czy prawo będzie w stanie dokładnie opisać, na podstawie czego to zostało stworzone. Tym bardziej, że mamy do czynienia, że nie twierdzę z czarną skrzynką, ale na pewnym poziomie informatycy twierdzą, że stworzyli narzędzie, które ma takie elementy, które oni nie są w stanie już opisać. Dzieje się tam magia, do której ludzki umysł nie ma już możliwości wejścia.
Tej magii należy się bać, a prawo powinno stać na straży tego, żeby tej magii nie było za dużo, bo o ile to narzędzie jest bardzo przydatne, o tyle w pewnym momencie musimy mieć kontrolę nad tym, co dotyczy życia i zdrowia ludzkiego, dotyczy wizerunku i naszego, i danych osobowych, i dóbr osobistych, i szczególnie naszych dzieci. I pewnego rodzaju kontrola, czy do tego, gdzie to jest przechowywane, czy w jaki sposób modyfikowane, czy kiedy może zostać wyrzucone i użyte, musi być.
Jednym słowem, w tej radości korzystania z nowej zabawki pamiętajmy o tym, że są jednak regulacje, których trzeba przestrzegać i mieć świadomość, w jaki sposób używamy, czy też, nie daj Boże, naruszamy prawo. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Adwokat Katarzyna Ramotowska i Dominik Sołowi, księżnica podlaska, wykładowca Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych i pracownik księżnicy podlaskiej byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.